Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy Łukasz Martyniec, który jest też właścicielem kancelarii sukcesyjnej we Wrocławiu. Dzisiaj tematyką naszego wywiadu, naszej rozmowy z Łukaszem będzie właśnie doradztwo spadkowe, doradztwo sukcesyjne, w jaki sposób możemy sporządzić testament, przekazywać to, co posiadamy, nasz majątek. No i tutaj w tym zakresie będziemy sobie mogli chwilę porozmawiać. Będziemy sporo też mieć odwołań do rynku nieruchomości. Także zapraszam Was serdecznie na ten nasz wywiad. Witam Cię serdecznie, Łukasz.
Witaj.
No właśnie, no dzisiaj taki temat związany z testamentami i spadkami. No tutaj jest to oczywiście bardzo ważna część już, powiedzmy, końcówki naszego życia, jak to niektórzy uważają, ale no jest to błędne myślenie. I jakbyś tutaj pomógł nam troszeczkę je ukształtować inaczej i powiedzieć od siebie, że po co nam w ogóle są testamenty? Jakie jest tutaj twoje podejście i rola?
No właśnie, bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam i pokazuję, czym się zajmuję, że to jest jednak temat, któremu poświęcić uwagę, mówi, że no ale proszę pana, ja się nigdzie nie wybieram, tak? Ja będę pisać testament za 5, za 10, za 15 lat. I tutaj właśnie myślę, że patrząc na naszą rzeczywistość, na nasze życie, warto przyjąć pewną perspektywę. Pierwsze ryzyko jest takie, i ja to traktuję jako bardzo poważne ryzyko gospodarcze, że w dobrym zdrowiu dożyjemy setki. Czyli, że też w określonym okresie życia, kiedy już nie będziemy aktywni zawodowo na emeryturze, powinniśmy mieć określone źródła utrzymania. Drugie ryzyko dotyczy tego, że jednak tej setki nie dożyjemy i tutaj z kolei nie mamy tak naprawdę wpływu na to, kiedy takie zdarzenie mogłoby mieć miejsce. Stąd śmiem twierdzić, że każda osoba dorosła, pełnoletnia, która już posiada majątek, nieruchomości, kredyty związane z nieruchomościami czy z innymi źródłami, już powinna zastanowić się, jak uregulować także los tego majątku czy tych zobowiązań na wypadek własnej śmierci. Testament jest jednym z narzędzi, które służy właśnie do tego.
Okej, a samo to podejście do planowania spadkowego, bo często w rodzinach są to tematy tabu i jak ja przebywałem w różnych środowiskach, to w ogóle tego tematu się nie porusza tak naprawdę. Ludzie posiadają majątki, mają czy swój jeden dom, czy kilka mieszkań, ale tak naprawdę tego tematu na żadnym etapie rozmów się nie porusza. Jak tutaj myślisz, dlaczego tak się dzieje w ogóle?
To jest temat nieprzyjemny o tyle, że dotyczy, no cóż, śmierci, odchodzenia, mijania tego, co z jednej strony jest elementem naszej rzeczywistości, z drugiej strony my podświadomie nie godzimy się na właśnie z tymi faktami biologicznymi czysto. I teraz kwestia jest taka, że cóż, no, odpowiedzialnie zarządzając majątkiem, odpowiedzialnie budując go, tym bardziej w perspektywie międzypokoleniowej, bo przecież często jest tak, że szczególnie w twojej branży, jeżeli inwestujemy w nieruchomości, to inwestujemy w perspektywie nie lat 3 czy 5, tak, ale w perspektywie lat 30-40. A przyjmując taką perspektywę, różne rzeczy mogą mieć miejsce. Może być tak, że kogoś z rodziny, bo tutaj przy planowaniu spadkowym warto przyjąć właśnie taką trochę inną perspektywę, co się dzieje z majątkiem, czy z naszymi relacjami, z naszym posiadaniem, na wypadek, gdyby kogoś zabrakło, czyli ja żyję, tak? I teraz przyjmując perspektywę długoletniego także inwestowania w nieruchomości, warto przyjąć perspektywę zabezpieczenia tego właśnie majątku na wypadek śmierci kogoś z rodziny. To nie musi być wcale moja śmierć. Rzadko mi się zdarza, żeby w rodzinie w ogóle mówić o jednym testamencie. Najczęściej, kiedy jest małżeństwo, mówimy o dwóch testamentach. Kiedy są seniorzy, czyli to starsze pokolenie i juniorzy, którzy już samodzielnie funkcjonują, pracują, zarabiają, inwestują, mówimy o kolejnym pokoleniu. I teraz często się okazuje, że jak jest małżeństwo z dwójką pełnoletnich dzieci, no to mówimy o sześciu testamentach, prawda? I to powinien być taki zestaw, który zabezpieczy los majątku czy zobowiązań w sytuacji, kiedy też w różnych konfiguracjach jedziemy jednym samochodem, bądź lecimy na wakacje jednym samolotem.
No okej, a czy istnieją jakieś takie szczególne formy testamentu i w ogóle jakie są rodzaje testamentów, jakbyś tutaj nam powiedział i co te formy różni między sobą?
Form testamentu jest kilka, tutaj długo by można na ich temat mówić, natomiast te podstawowe to jest testament tak zwany holograficzny, czyli ręcznie sporządzony, i testament w formie aktu notarialnego. To są te podstawowe. Są jeszcze testamenty sporządzane w szczególnych okolicznościach, na pokładzie samolotu, statku. Są testamenty ustne, które są no, taką awaryjną sytuacją, kiedy ktoś jest w takim stanie, kiedy nie może już sporządzić testamentu w formie zwykłej, czyli właśnie testamentu holograficznego bądź notarialnego. Natomiast właśnie te dwie ostatnie formy są najbardziej popularne. Testament holograficzny musi być sporządzony w całości pismem ręcznym, czyli to nie może być kartka wydrukowana z komputera i podpisana. Wtedy byłaby to nieważna czynność, prawda, i testament nie wywołałby żadnych skutków prawnych, czyli musimy w całości pismem ręcznym go sporządzić. Druga forma, zdecydowanie bardziej moim zdaniem sensowna i celowa z punktu widzenia poprawności sporządzenia takiego testamentu, to jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego, gdzie notariusz jako fachowiec, tak, ktoś w rodzaju urzędnika tak naprawdę, bo też pamiętajmy, że notariusz nie jest doradcą, będzie nam asystował przy tej czynności i zadba, żeby wszystko było zgodnie z prawem zrobione.
Tutaj wspomniałeś o takiej, dla mnie to jest takie troszeczkę dziwne, na pokładzie samolotu. Czyli co,
tak.
W przypadku, kiedy lecimy sobie samolotem, a jest awaria, czyli jest duża szansa, że wszyscy zginą, jest możliwość sporządzenia testamentu i w jakiej formie on może się przechować?
No właśnie tutaj problem jest taki, że no to są trochę, wiesz, mówimy o tym, co mówią przepisy, tak? I jakby przypatrzeć się życiowym konsekwencjom, to faktycznie tam jest, powiedzmy, jakiś świadek, który to opisuje, tak? Czy kapitan statku na pokładzie samolotu, ale nie jest powiedziane, że on przeżyje, tak? W sytuacji samolotu jest wręcz no, daleko idąca pewność, że zginą wszyscy. Także tutaj, no, tym bardziej myślę, że warto zadbać o to, żeby nie robić takiego testamentu na ostatnią chwilę, żeby właśnie wtedy, kiedy nie wybieramy się na tamten świat, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nie ma jakiegoś ciśnienia, że ja muszę wszystkie decyzje istotne tutaj dla majątku podjąć w ciągu na przykład 2 tygodni, bo lekarz mi wyznaczył termin tak, że dłużej już mnie nie będzie, żeby właśnie nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i sporządzić testament jako element planu takiego, który obejmuje zarządzanie majątkiem rodzinnym. Czyli wtedy, kiedy nikt się na świat nie wybiera, tak, siadamy w ramach rodziny i zastanawiamy się, co my chcemy konkretnie, żeby się stało z majątkiem, na wypadek, gdyby los przyniósł takie, a nie inne koleje, czyli gdyby zabrakło męża, zabrakło żony, tak, zabrakło kogoś, po kim dziedziczymy, czy ktoś, kto po nas dziedziczy. Także tutaj po to powinniśmy testament sporządzać wcześniej i korzystać z tych zwykłych form, nie z tych szczególnych.
Powiedz mi taką rzecz jeszcze, bo jest czasami tak, że prowadząc jakiś biznes, no nie zawsze zostawiamy po sobie tylko te dobre rzeczy, takie jak majątek trwały, nieruchomości czy dobrze działającą firmę. Zostawiamy także długi. I teraz jeżeli mowa o tych długach, to jak one mogą funkcjonować w obrębie samego testamentu, jak to się ma w kolejnych takich liniach, czy w tym ustawowym dziedziczeniu, jakbyś ten zakres mógł troszeczkę poszerzyć?
Tutaj dotknąłeś dwóch tematów. Z jednej strony jest kwestia biznesu i tutaj poza tymi formalnymi kwestiami w ogóle dziedziczności i przekazywania firmy jako działającego organizmu z pokolenia na pokolenie, mówimy też o chęciach po stronie spadkobierców i kompetencjach po stronie spadkobierców do dalszego prowadzenia tego biznesu. To jest jeszcze osobny, zdecydowanie szerszy temat. Natomiast czy prowadzimy biznes, czy nie, kwestia długów spadkowych, no cóż, no tutaj przede wszystkim musimy przyjrzeć się definicji spadku. Spadek to jest zespół praw i obowiązków majątkowych, cywilnoprawnych, które po nas przechodzą na spadkobierców. I teraz, czy to będą spadkobiercy ustawowi, czy spadkobiercy wskazani w testamencie, to z punktu widzenia odpowiedzialności za długi aż takiego dużego znaczenia nie ma. Generalnie dysponujemy spadkiem. I teraz należy pamiętać, że spadkobierca, czy wskazany w testamencie, czy ten, który dziedziczy z ustawy, może zadecydować o tym, czy i w jakim zakresie przyjmuje spadek. I tutaj są trzy możliwości. W tej chwili z ustawy, tak, czyli wtedy, kiedy nie ma testamentu, wtedy, kiedy sami inaczej nie rozporządzimy, działa zasada taka, że mamy nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjmujemy spadek wprost. Mówię oczywiście o osobach pełnoletnich, bo osoby małoletnie i całkowicie, czy też trwale niezdolne do pracy, przyjmuję spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli przyjmę spadek wprost, to odpowiadam za wszystkie długi, niezależnie od tego, ile ich jest w stosunku do majątku, który dziedziczę i kiedy zostaną ujawnione. Jeżeli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli dzieci z automatu w ten sposób przyjmują spadek, a niebawem w Polsce zmieni się prawo, za kilka miesięcy prawdopodobnie, to musiałbym jeszcze sprawdzić dokładnie datę, i będzie to dotyczyło wszystkich osób pełnoletnich. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza polega na tym, że dziedziczę do wartości aktywów, aktywów, które są w spadku. Przykładowo, tak, patrząc na nieruchomości, bo tutaj zakładam, że większość czytelników, słuchaczy, tak, przepraszam, będzie w ten sposób na to zapatrywać. Jeżeli w skład spadku wchodzą na przykład nieruchomości warte, strzelam, 1 000 000 zł, obciążone długami na, nie daj Boże, to są kredyty we frankach szwajcarskich, teraz to, co ostatnio miało miejsce, kredyty są na 1 200 000. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwa inwentarza skutkuje tym, że ja odpowiadam do wartości tego 1 000 000 zł, czyli w ramach postępowania jest dokonywana wycena nieruchomości na 1 000 000. Następnie zostaje też sporządzony spis wierzycieli, czyli ja muszę proporcjonalnie wszystkim wierzycielom oddać pieniądze. Nie może być tak, że ja mam kilku wierzycieli, to spłacę tylko część z nich, a pozostali zostaną w ogóle bez rozliczenia. I teraz w ramach tego spisu inwentarza ja wiem, do jakiej kwoty odpowiadam i komu ile pieniędzy muszę zapłacić. Ogranicza mnie wartość nabytego majątku, czyli powiedzmy przy tym przykładzie, o którym mówię, 200 tysięcy znika, prawda? Wartość majątku spadkowego 1 000 000, długi na 1 200 000, 200 tysięcy już nie płacę. Ale co ważne, i tutaj wiele osób nie bardzo zdaje sobie z tego sprawę, spis inwentarza skutkuje tym, że ja mam podaną wartość, do której odpowiadam, ale nie przesądzę o majątku, z którego będzie prowadzona egzekucja, gdyby wierzyciele zaczęli tą egzekucję prowadzić. Czyli może być tak, że ktoś dziedziczy nieruchomość wycenioną na 1 000 000 zł, czy ona się potem sprzeda za 1 000 000, czy za inne pieniądze, to już jest zupełnie inna sprawa. To jakie podatki zapłacimy przy sprzedaży tej nieruchomości, bo tutaj mówię o podatku dochodowym przy sprzedaży. Pamiętajmy, że w spadku dziedzicząc nie mamy kosztów nabycia tej nieruchomości, więc najprawdopodobniej zapłacimy podatek od całości uzyskanej ceny, prawda? Natomiast wierzyciele tego 1 000 000 zł wynikającego z wyceny będą dochodzili z całego naszego majątku i to właściwie od ich woli zależy, czy będą prowadzili egzekucję z tej nieruchomości, którą nabyliśmy w spadku, czy też zabiorą nam jakieś inne aktywa, które mamy, a które są łatwiej dostępne, czyli zajmą nasze rachunki bankowe, przychody z pracy, czy z prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego przy zabezpieczeniach tego typu, właśnie już na etapie planowania spadkowego, zanim jeszcze ta śmierć ma miejsce, bierzemy pod uwagę zarówno rozwiązania testamentowe, to jest jakby jedna sfera, jak też te rozwiązania finansowe. Tutaj mam na myśli głównie inwestycje bądź polisę na życie. Polisa na życie często jest w takiej sytuacji najtańszym kapitałem, który jest w stanie spłacić te długi. Testamentem długów nie spłacimy, polisą jesteśmy w stanie je zabezpieczyć. Z kolei gdybyśmy stwierdzili, że chcemy odrzucać spadek, no to wchodzimy już w zupełnie inne realia, bo pamiętajmy, że odrzucając spadek przechodzi on na kolejnych spadkobierców ustawowych. Jeżeli tymi spadkobiercami ustawowymi po zmarłym są nasze dzieci, jeżeli te dzieci są małoletnie, to my jako rodzice nie możemy w imieniu tych dzieci odrzucić spadku, musimy uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie tego spadku. Pamiętajmy, że mamy na to tylko 6 miesięcy, a postanowienie sądu rodzinnego o uzyskaniu zgody uprawomacnia się 21 dni, więc powinniśmy działać bardzo szybko, żeby móc w ogóle formalnie to dokonać. Jeżeli my w imieniu naszych dzieci odrzucimy spadek, spadek przechodzi kolejno na spadkobierców ustawowych, czyli na małżonkę, w dalszej kolejności rodziców zmarłego. Jeżeli ich nie ma, wchodzi w ich miejsce rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, dzieci, wnuki, prawnuki, tak, czyli tak zwani zstępni. I jeżeli z kolei ich nie ma, bądź odrzucą spadek, do spadku dochodzą nasi dziadkowie, a w ich miejsce ciocie, wujkowie, stryjowie, stryjenki, kuzyni, ich dzieci. A na samym końcu dziecko naszego małżonka, ale nie nasze, pod warunkiem, że jego drugi rodzic nie żyje, czyli pasierb, sierota. Dopiero na samym końcu wchodzi skarb państwa. Także proszę zwrócić uwagę, że to dziedziczenie długów wcale nie jest takie proste i to, że wielu prawników od razu sugeruje odrzucenie spadku, warto przemyśleć. Tutaj patrząc na kredyty, bo przy inwestowaniu w nieruchomości często musimy, czy też chcemy pomagać sobie kredytami, tak, na etapie zakupu nieruchomości, warto jest przy ocenie odpowiedzialności za długi spadkowe zwrócić uwagę, że może być tak, że my jako spadkobierca spadek owszem odrzucimy, ale jesteśmy też współkredytobiorcą bądź poręczycielem kredytu. I wtedy będziemy odpowiadali za długi jako współkredytobiorca bądź poręczyciel. Może być tak, że nabywamy nieruchomość do majątku wspólnego małżeńskiego i teraz nawet jeżeli odrzucimy spadek, tak, czyli odrzucimy tą połowę nieruchomości, która weszła do spadku, jesteśmy współwłaścicielem drugiej połowy nieruchomości po podziale majątku małżeńskiego i w efekcie przy odrzuceniu spadku będziemy współwłaścicielem z tą osobą, która spadek nabędzie. Także tutaj też no, warto zwrócić na kilka rzeczy, nie tylko, że tak powiem, w pierwszym odruchu odrzucać spadek.
Czyli jest tutaj, jakby nawiązując do kwestii samych długów jeszcze, czyli jest taka możliwość, że jeżeli wszyscy po kolei żyjący członkowie danej rodziny, gdzie ta świadomość jest, że dana osoba w tym spadku przekazuje te długi, każdy będzie po kolei odrzucał, 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 dojdziemy do etapu, gdzie ten dług może się przeterminować?
To jest też jeszcze inna sprawa. Owszem, może tak być, przy czym pamiętajmy, że każda wierzytelność ma swój okres przedawnienia. Wierzytelności, które są już na etapie egzekucji, są po wyroku sądowym, tam okres przedawnienia jest 10-letni. I teraz warto pamiętać, że wierzyciele mogą i ci, którzy są, że tak powiem, staranni, tak właśnie robią. Powiedzmy po 9,5 roku uruchomią proces egzekucji, on zostanie wszczęty, co przerwie bieg przedawnienia i znowu 10 lat liczy się od nowa. Jeżeli to są zobowiązania bankowe, no to raczej miejmy świadomość, że tutaj banki czy też firmy, które odkupią te zobowiązania jako profesjonaliści w obrocie, będą to robić. Jeżeli to są zobowiązania publiczno-prawne, tak samo urzędnicy raczej tak starają się, żeby przerwać bieg przedawnienia i żeby ta wierzytelność nigdy nie przepadła, tak? Nie uległa przedawnieniu. Także samo odrzucanie spadku, cóż, no pomoże, ale no właśnie to, co wspomniałeś, cała rodzina, czasami to jest kilkadziesiąt osób razem z małoletnimi, więc musimy przeprowadzić kilkadziesiąt postępowań dotyczących złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, bądź też postępowań przed sądami rodzinnymi, które spowodują, że będziemy w stanie odrzucić spadek jako rodzice małoletnich dzieci. Czasami można nie zdążyć. Niedawno w kancelarii mieliśmy sytuację, gdzie jeden z panów prowadził firmę. W ramach tej firmy były kredyty między innymi na nieruchomości, przy czym tam nieruchomości służyły do produkcji. To nie była taka działalność inwestorska, o której piszesz u siebie w przewodniku, tak? To była taka działalność stricte produkcyjna, gdzie w ramach inwestycji wybudowano jedną czy drugą halę fabryczną. I teraz pan prowadził to w ramach działalności gospodarczej, osobistej, a zmarła jego żona. I teraz pamiętajmy, że właśnie jeżeli mamy majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską, w momencie śmierci jednego bądź drugiego małżonka, nieważne który odejdzie z tego świata, połowę tego spadku, tego majątku wchodzi do spadku i przechodzi na spadkobierców. Także podobnie dzieje się ze zobowiązaniami. I teraz pani zmarła, tak? Pan twierdził, że on spadek przyjmuje, ale nie chce swoich dzieci, że tak powiem, narażać na odpowiedzialność z tytułu tych długów spadkowych, więc jego pełnoletnie dzieci spadek odrzuciły. Następnie te same dzieci, tak, w imieniu swoich dzieci, czyli wnuków zmarłej, wystąpili do sądu rodzinnego o prośbę w sprawie odrzucenia spadku i zgodę owszem otrzymali, ale 3 dni za późno, żeby złożyć to oświadczenie. Efekt był taki, że małoletnie dzieci nabyły ułamkowe części nieruchomości i teraz pamiętajmy, że jeżeli osoba małoletnia nabędzie ułamkową część spadku, w tym wszystkich jego składników i na przykład nieruchomości, które są, to żeby nimi dysponować, musimy mieć zgodę sądu rodzinnego. I teraz mamy do czynienia z tym, że z jednej strony sąd rodzinny ogranicza działania spadkobierców czy rodziców działających w imieniu tych małoletnich spadkobierców, ale nie ogranicza działań wierzycieli, czyli wierzyciele robią swoje, prowadzą egzekucję, a my mamy związane ręce. Tutaj zawsze w tego typu sytuacjach, kiedy inwestujemy w nieruchomości i chcemy tutaj zbudować jakiś pakiet nieruchomości w oparciu przejściowym okresie być może o kredyty, warto zadbać, żeby w sytuacji dziedziczenia absolutnie ten majątek, łącznie ze zobowiązaniami, nie wpadał w ręce małoletnich osób. Ponieważ w tym momencie ten drugi rodzic, ten drugi małżonek, który zostanie, ma związane ręce, nie może dysponować majątkiem, nie może mieć, prowadzić tej działalności, chociażby nawet związanej z wynajmem, bez zgody sądu rodzinnego. A nawet jeżeli taką zgodę uzyska, to odpowiednia część ceny przychodów z tego najmu, z tego już w tym momencie czystego majątku dziecka, jak to się mówi od strony prawniczej, ma być przeznaczona na majątek dziecka, a nie na przykład spłatę zobowiązań czy inne cele rodziny. Interes majątkowy dziecka jest zdecydowanie na pierwszym miejscu z punktu widzenia sądu.
No właśnie, no też się spotykałem z takimi sytuacjami w swoich doświadczeniach inwestycyjnych, gdzie właśnie procedura spadkowa była przedłużana, dlatego że sąd rodzinny tutaj chroniąc interes dziecka, no przeciągał jakby w czasie te wszystkie decyzje związane z pozwoleniem na sprzedaż, dlatego że, tak jak mówisz, dziecko nie decyduje samo, może nie jest nawet świadome tego, co mogłoby się stać, jakie są konsekwencje. Stąd sąd przedłuża właśnie te wszystkie procedury. A powiedz mi, w sytuacji takiej, gdzie zakładając, że oboje małżonków ma między sobą spisany testament, jedno uposaża drugie względem siebie, w przypadku śmierci i ten cały majątek, który posiadają, jest tak z jednej strony kierowany w kierunku drugiego współmałżonka, to w sytuacji, kiedy jedno z nich umiera, to jaka jest procedura, co należy zrobić, żeby te nieruchomości, które są objęte kredytem i bank jest zabezpieczony hipotecznie na tych nieruchomościach, co taka osoba powinna zrobić w pierwszej kolejności, mając już ten testament?
Tutaj w sytuacji, kiedy małżonkowie nawzajem powołują się do dziedziczenia, uposażenie jest przy polisie na życie, przy dziedziczeniu tutaj mamy, powołujemy się do całości spadku czy do całości dziedziczenia. Kwestia jest taka, że mając ten testament, powinniśmy jak najszybciej uzyskać prawomocny tytuł do majątku objętego spadkiem, czyli albo załatwia to się w sądzie spadku i wtedy to trwa zawsze kilka miesięcy, albo załatwia się to u notariuszy. Od bodajże 2011 roku w Polsce można załatwić tak zwany akt poświadczenia dziedziczenia, co się dzieje bardzo szybko, ponieważ notariusz, jak tylko dostarczymy mu podstawowe dokumenty, czyli właśnie testament, akt zgonu, akty urodzenia poszczególnych osób, które dziedziczą, może nam taki akt poświadczenia wydać w ciągu jednego czy dwóch dni, jest on od razu prawomocny. Czyli w przeciwieństwie do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, od razu może nam służyć do tego, żeby wykazać przed bankiem, przed sądem wieczystoksięgowym, czy przed innymi, którym to jest potrzebne, nasz tytuł własności do wszystkich składników spadku, w tym nieruchomości. Problem polega na tym, że przy dziedziczeniu przez małoletnie dzieci notariusz najprawdopodobniej na 99,9% odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to pewna wada tego rozwiązania, która wynika właśnie z przepisów o nadzorze rodziców nad majątkiem dziecka, mianowicie na etapie postępowania spadkowego spadkobiercy muszą złożyć tak zwane poświadczenie spadkowe i dotyczy to zarówno spadkobierców testamentowych wskazanych w testamencie, czyli w tym przypadku, o którym wspomniałaś, żona do całości spadku powoła męża, tak, i on działa, ale dotyczy to też spadkobierców ustawowych, czyli niezależnie od tego, kogo wskażemy w testamencie, spadkobiercy ustawowi także muszą być obecni i muszą takie oświadczenie złożyć. To oświadczenie dotyczy między innymi tego, czy nie zgłaszają sprzeciwu do tego testamentu, który został przedłożony, czy nie ma jakichś wad oświadczenia woli, na podstawie których ten testament mógłby stracić moc prawną, i też muszą złożyć oświadczenie, czy według ich wiedzy nie ma innych testamentów, które na przykład były sporządzone potem. I teraz problem polega na tym, że gdyby nasze dzieci były pełnoletnie, są w stanie takie oświadczenie złożyć same. Jeżeli są małoletnie, jedyną osobą, która może ich wtedy reprezentować, jest rodzic. A istnieje takie domniemanie, że w takiej sytuacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest rozbieżność interesów, więc notariusz nie przyjmie takiego oświadczenia od rodzica i odeśle wszystkich zainteresowanych do sądu spadku. Tam z kolei w takiej sytuacji powinien być powołany kurator, który będzie reprezentował dziecko po to, żeby to oświadczenie złożyć. Generalnie efekt jest taki, że może być przez kilka miesięcy stan zawieszenia, czyli wszyscy wiedzą, że dziedziczy na przykład mąż czy żona i małoletnie dzieci, ale nowi właściciele czy nowy właściciel wskazany w testamencie nie jest w stanie wykazać tego formalnie, czyli nie jest w stanie pójść do banku czy zarejestrować się w sądzie wieczystoksięgowym jako nowy pełnoprawny właściciel. Tutaj sugeruję, kiedy sporządzamy testamenty, żeby w testamencie wskazać kogoś takiego jak wykonawca testamentu i zarządca masy spadkowej. Zarządca masy spadkowej działa właśnie wtedy, kiedy postępowanie spadkowe jest w toku i to może być jedyna osoba, która załatwia właśnie kwestie chociażby dotyczące najmu czy dzierżawy w tym czasie. Chodzi o reagowanie na podstawowe rzeczy, kwestia wystawiania rachunków, faktur, tak, kwestia reagowania na jakieś techniczne sprawy, tak, bo gdzieś tam, nie wiem, odcięto dopływ prądu i trzeba załatwić. Żebyśmy mogli tym majątkiem dysponować, musimy wykazać tytuł własności i tutaj właśnie przeciągające się postępowanie spadkowe może być problemem.
A powiedz mi jeszcze a propos tej sytuacji z nieruchomościami, które mają na sobie kredyt. Bank jest w stanie ile czasu poczekać, aż my wszystkie formalności takie podstawowe, te najprostsze, które idą w tym najszybszym trybie, kiedy oboje małżonków miało względem siebie testamenty, ile bank może czasu poczekać?
To zależy od wielu rzeczy. Niestety tutaj warto by było w swoim własnym banku zadzwonić do działu windykacji i się zapytać, tak? Natomiast problem jest taki, że banki często od razu się dowiadują, że taki fakt jak śmierć jednego z kredytobiorców miał miejsce. Względnie my zgodnie z umową bankową, i tutaj sugerowałbym zajrzeć do umowy bankowej, po prostu ją przeczytać, umowy kredytowej, Jesteśmy zobowiązani, żeby bank zawiadomić o każdej sytuacji, która powoduje zmniejszenie zdolności kredytowej. Śmierć jednego z kredytobiorców może być taką sytuacją. Bardzo dużo zależy od tego, czy kredyt był spłacany, finansowany tak naprawdę w oparciu o zdolność kredytową wynikającą z najmu czy dzierżawy, czy też z innych dochodów tego kredytobiorcy. Miałem niedawno sytuację taką niedaleko tutaj koło Wrocławia. Pan, który bardzo mocno inwestował w nieruchomości, człowiek, który wykonywał wolny zawód, dobrze zarabiał, tam były przychody na poziomie 20 kilku tysięcy złotych miesięcznie, inwestował właśnie w nieruchomości. I teraz z tych nieruchomości było powiedzmy kilkanaście, tak? Czyli poza tym domem, w którym mieszkali z rodziną, było jeszcze kilka lokali pod wynajem, ze dwa mieszkania, trochę gruntów. Pan się z tym bardzo fajnie zajmował, natomiast tam jeszcze było 2,5 miliona kredytu. I teraz, gdyby tam były jeszcze dodatkowo polisy na życie, które zabezpieczają właśnie spłatę kredytu w całości w tego typu sytuacji, problemu prawdopodobnie by nie było. Natomiast w momencie śmierci tego pana, większość zdolności kredytowej w postaci właśnie tych jego zarobków zostało to uchylone razem w momencie jego śmierci, tak? On przestał zarabiać pieniądze. I teraz wdowa, no bo plan był taki, że wdowa po nim szybko zrobi postępowanie spadkowe, sprzeda część nieruchomości i spłaci kredyt. Niestety okazało się, że owszem, postępowanie spadkowe trwało szybko, ale później trzeba było uzyskać zgodę na sprzedaż poszczególnych nieruchomości, które były już we współwłasności z małoletnimi dziećmi. Tam niestety zabrakło testamentu, które wskazywałyby, że wdowa bierze cały spadek. I teraz były trzy próby uzyskania zgody sądu rodzinnego na sprzedaż tych nieruchomości. Przy czym proszę pamiętać, że sąd rodzinny w takiej sytuacji może nawet powołać biegłego, który powie, za ile minimalnie my możemy tą nieruchomość sprzedać, a cena uzyskana ze sprzedaży w odpowiedniej proporcji powinna być przeznaczona na lokatę dla dziecka, a nie na spłatę kredytu. I teraz, no niestety, tam bank, pomimo dobrych chęci ze strony banku, tak, wypowiedział umowę kredytu, weszły karne odsetki, które są no zdecydowanie wyższe, i została wszczęta procedura, przynajmniej częściowo, prowadzenia egzekucji z poszczególnych nieruchomości. Dlatego tutaj testament taki wzajemny bardzo pomaga. Przy czym pamiętajmy, że jeżeli mamy małoletnich spadkobierców, warto też zadbać o wskazanie wykonawcy testamentu, który będzie na czas postępowania spadkowego mógł rozmawiać z bankiem, mógł cokolwiek tutaj robić, jeśli chodzi o wynajem czy dzierżawę. Następną kwestią jest ocena, czy faktycznie przychody, które czerpiemy z tych nieruchomości, no, zmierzamy oczywiście w stronę tych przychodów pasywnych, to jest jasne, ale też nasze przychody z innych źródeł, czy one zabezpieczają dalszą spłatę kredytu, zachowanie zdolności kredytowej w sytuacji śmierci jednego albo drugiego małżonka. Dobrym rozwiązaniem i często najtańszym rozwiązaniem dla osób młodszych jest właśnie dobrze skonstruowana polisa na życie. Tutaj pamiętajmy, że niektóre banki też takie polisy oferują przy okazji zaciągania umowy kredytowej, zobowiązania kredytowego. Przy czym te produkty, które są oferowane przez banki, no, analizowałem wiele takich umów i niestety, ale zdecydowana część z nich nie działa tak, jak powinna. Chodzi o to, że tam są albo bardzo daleko idące wyłączenia dotyczące sytuacji zdrowotnej klienta i bank, towarzystwo, przepraszam, może później powołać się na nie i nie wypłacić świadczenia, albo jest zabezpieczona sytuacja śmierci, ale tylko na skutek nieszczęśliwego wypadku, czyli gdyby to była śmierć z przyczyn naturalnych, taka polisa nie zadziała. Dlatego, jeżeli mamy takie rozwiązania, że bank zaproponował nam polisę razem z kredytem, warto przyjrzeć się dokładnie warunkom ogólnym, ewentualnie, że tak powiem, to sumę ubezpieczenia uzupełnić, wykupując polisę, no, na rynku, że tak powiem. Tutaj te wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, nie wiem, jest ich kilka czy kilkanaście, są w stanie jak najbardziej to załatwić.
No to są dosyć ważne rzeczy, o których teraz tutaj powiedziałeś, bo bardzo często się właśnie zdarza, że banki wymagają tych polis, a tak naprawdę no jest to dodatkowa składka. Czasami może się zdarzyć tak, że najkorzystniejszą, powiedzmy, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest tutaj polisa oferowana właśnie przez bank, na przykład dla osób, które przekroczyły jakąś linię wiekową, typu są to osoby na przykład 50 plus. I to też w mojej rodzinie miało miejsce, gdzie osoba, która już była po 50, dostała oczywiście kredyt, natomiast no, nie mając polisy na życie wcześniej, na wysokość tego kredytu, kredytu na tą nieruchomość, ta składka tej polisy ze względu na wiek by była bardzo wysoka. Miesięcznie to tam było powyżej 500 zł. Więc bank zaproponował takie ubezpieczenie grupowe, no, które jest oczywiście z jednej strony najkorzystniejsze finansowo do spłaty w stosunku też do raty kredytu i całości zobowiązania. Natomiast no, tutaj się zawsze trzeba zastanowić, czy wystarczająco nas to zabezpiecza w momencie śmierci, czy faktycznie ta polisa, mimo że tańsza, to zabezpieczy nasz potencjalny dług i potencjalną też egzekucję później ze strony banku w razie śmierci.
Dokładnie tak. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden ważny aspekt. Wspomniałeś, że kredyt zaciągnęła osoba już w późniejszym wieku. Generalnie rzecz biorąc, ja prowadzę takie szkolenia. To się nazywa międzypokoleniowe zarządzanie majątkiem. Tam pracujemy między innymi na tak zwanej międzypokoleniowej linii życia, pokazującej na skali czasu wiek poszczególnych osób w rodzinie. Chodzi właśnie o sukcesję międzypokoleniową majątku, ale też o to, żeby produkty finansowe, które służą nam do budowania majątku, w tym produkty dłużne, takie jak kredyty, w tym produkty inwestycyjne, kiedy w pewnym okresie czasu zamierzamy zbudować określony kapitał, w tym produkty ubezpieczeniowe, gdzie płacimy składkę za ochronę, żeby te produkty obsługiwać, płacić składkę czy spłacać kredyt wyłącznie w okresie, kiedy sami jesteśmy aktywni zawodowo i spodziewamy się, że w związku z tym będziemy mieli przychody pozwalające na obsługę tych rat kredytowych. I teraz z kolei, no jeżeli patrzymy na biznes, który ma się spiąć, tak, od strony czysto finansowej czy matematycznej, no to niestety często koszt ubezpieczenia jest jednym z istotnych kosztów, ponieważ być może, tak, zrobimy to świadomie, być może celowo, że tak powiem, sami to ryzyko utraty życia czy utraty zdolności zarobkowej weźmiemy na siebie. Natomiast no, myślę, że celowe byłoby, żeby przerzucić to ryzyko właśnie na towarzystwo ubezpieczeniowe. I teraz polisa na życie, polisa, która chroni nas nie tylko w sytuacji śmierci, ale też w sytuacji takiej, kiedy nie jesteśmy w stanie zarabiać pieniądze, wykonując normalną działalność gospodarczą czy biznesową, czy nawet po prostu pracując na umowę o pracę. Taka polisa powinna zabezpieczyć także utracone przychody, powinna zabezpieczyć koszty obsługi tych produktów finansowych, chociażby spłaty kredytów, które wzięliśmy na siebie. Patrząc na to z tej perspektywy, okazuje się, że często inwestorzy liczą koszty obsługi kredytu, liczą koszty, nie wiem, amortyzacji nieruchomości, tak, utrzymania jej w odpowiednim stanie, remontów, tak, innych nakładów, które musimy ponosić na utrzymanie nieruchomości, ale zapominają dodać tego kosztu ochrony. I teraz no niestety musimy konsekwentnie liczyć się z tym, że albo będziemy mieli szczęście, nie przydarzą się żadne zdarzenia losowe dotyczące nas osobiście, w sensie właśnie choroba, wypadek, śmierć i ten majątek uda się utrzymać, albo też w perspektywie 20-paroletniej często, kiedy to są właśnie tego typu zobowiązania, no nie uda nam się, nie wiem, czy przeżyć, czy uniknąć choroby i wtedy majątek no, gromadzony często dużym wysiłkiem całej rodziny przestaje być naszą własnością. Też no, nieraz widziałem takie sytuacje, że brak wyobraźni, brak właśnie podstawowych testamentów, brak właściwej formy prawnej prowadzenia biznesu, brak zabezpieczeń finansowych powodował, że majątek wypracowywany w danej rodzinie od 20-30 lat no, służył do tego, żeby komornicy, tak, syndycy masy upadłościowej i prawnicy mieli z czego żyć. Pytanie, czy o to nam chodzi.
Okej, a powiedz mi jeszcze taką rzecz a propos tych polis. Czy poprzez taki dodatkowy, dość szeroki zakres, ale dosyć skutecznie zabezpieczający nas w razie śmierci, że te wszystkie rzeczy związane z obsługą tej windykacji potencjalnej czy spłatą samego kredytu, one mogą podnieść samą składkę, samą kwotę tej polisy. Te polisy są często droższe niż takie tradycyjne, oferowane powiedzmy standardowo na rynku.
Obawiam się, że nie do końca rozumiem pytanie.
Znaczy, czy sama, może tak, bo nie wszystkie polisy, oczywiście każda polisa jest różna względem siebie. I teraz, czy towarzystwa ubezpieczeniowe raczej oferują takie, no nie wiem ile tych polis tam powiedzmy zweryfikowałeś do tej pory, natomiast chodzi bardziej o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Warto, czy cena tych polis jest wyższa, dlatego że bardziej zabezpiecza naszą sytuację przyszłą?
To znaczy, no tutaj patrzymy na zakres ubezpieczenia, zakres umów dodatkowych. Oczywiście takie wskazanie jak wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Natomiast to nie jest skolerowane, powiedzmy, z innymi składnikami majątku, czy też, nie wiem, z jakimiś kosztami, które ponosimy przy okazji postępowań spadkowych czy postępowań egzekucyjnych. To jest związane tylko z osobistą sytuacją osoby, która wchodzi w ubezpieczenie. Owszem, towarzystwa ubezpieczeniowe badają też, czy my przypadkiem nie potrzebujemy za wysokiej ochrony w stosunku do posiadanych zobowiązań, czy też potrzeb majątkowych, ale to jest raczej na zasadzie takiej, żeby w ogóle uzasadnić sens ubezpieczenia, no mówię tutaj o kwotach raczej przekraczających 1 000 000 zł, tak, bo przy 200-300 tysiącach to nikt tego nie będzie sprawdzał. Natomiast generalnie patrzymy na wiek i stan zdrowia. Dlatego też dobrze jest tak myśleć o polisach w tych kategoriach, że polisę kupujemy tak naprawdę właśnie zdrowiem, czyli im dłużej będziemy zwlekali z objęciem się ochroną, tym później może być drożej, bądź później ponosimy ryzyko, że w ogóle takiej ochrony nie dostaniemy. Ja w wielu sytuacjach, kiedy doradzamy klientom właśnie w zakresie budowy majątku, w zakresie prowadzenia biznesu, staram się tak zrobić, żeby część polis była na przykład na pokrycie jakichś ekstra wydatków, na przykład przy działalności gospodarczej jednoosobowo prowadzonej, jeżeli mamy kredyty czy dotacje unijne wzięte przez przedsiębiorcę, no to wiadomo, że w momencie jego śmierci to jest wszystko jednorazowo do zwrotu. To zabezpieczamy polisami krótkoterminowymi, które obejmują swoim zakresem działania właśnie tak, na przykład czas dotacji unijnej. Niedawno u jednego z przedsiębiorców, który miał dotację unijną, znaczy, przepraszam, ma dotację unijną na 5 milionów złotych, jest w okresie kontrolnym, czyli przez 5 lat po rozliczeniu dotacji musi utrzymywać działalność gospodarczą w oparciu o ten sam NIP, musi spełniać te wymogi dotyczące ilości osób zatrudnienia i tak dalej. No to wiemy, że na wypadek jego śmierci dotacja jest do zwrotu. No to szukamy polisy 5-letniej na życie, która by zabezpieczyła jego spadkobierców, gdyby go zabrakło, mogą bardzo szybko tą polisę, tą dotację spłacić. To są tanie rozwiązania. Natomiast niezależnie od tego szukamy potrzeb, czyli obliczamy sumy ubezpieczenia takie, które mają być zabezpieczone długoterminowo. I tutaj z jednej strony jest to polisa na życie, a z drugiej strony, i to są ważniejsze rzeczy, i częściej to jest wypłacane zdecydowanie, kwestia niezdolności do pracy, kwestia kalectwa na skutek wypadku, kwestia wystąpienia poważnych zachorowań. Także w zależności od tego, jakich produktów potrzebujemy, też tak będzie wynosiła ich cena, no ale im szybciej zaczniemy się tym interesować, im szybciej to załatwimy, tym lepiej, tak? Tym taniej będzie to kosztowało.
No tak, no na pewno rabatem przy tych wszystkich konstrukcjach związanych z polisami będzie nasz wiek i zdrowie,
Oczywiście.
bo to jest wyznacznik tego. A jeszcze tutaj wracając może do samych kwestii związanych z testamentem, jakbyś mógł powiedzieć mi, co jest takim dowodem potwierdzającym, jeżeli ten testament sporządzony byłby poza kancelarią notarialną i co tak naprawdę może świadczyć o tym, że ta kartka papieru, później przedstawiona przez spadkobierców, jest autentyczna?
Tutaj dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, bo wielu prawników też w różnych dyskusjach twierdzi, że okej, no dobrze, że dzisiaj sobie pomyślimy, pogadamy w rodzinie, tak, pospisujemy testamenty. Jeżeli później ktoś może stwierdzić, że na przykład to pismo, którym na tej kartce, którą przedłożyliśmy, że to nie jest pismo zmarłego. I teraz właśnie tym bardziej jest to argument, żeby wydać te 100 czy 150 zł, pójść do notariusza i zrobić to u niego, że później nikt nie będzie podważał charakteru pisma, tak? Nie trzeba będzie powołać biegłych z zakresu badania pisma, nikt nie będzie podważał, że na przykład antydatowaliśmy ten testament, jeżeli on już będzie w formie aktu notarialnego. Czyli ten testament taki zwykły, no to są dwa podstawowe zarzuty: charakter pisma oraz data, która jest sporządzona na testamencie. Pamiętajmy, że żeby testament sporządzić, my musimy być w stanie świadomym, tak? My musimy świadomie móc rozporządzać naszym majątkiem na wypadek śmierci. Więc jeżeli testament będziemy robili w sytuacji, kiedy jesteśmy po zawale, po wylewie, po udarze mózgu, po ciężkiej operacji, na lekach i tak dalej, może się okazać, że rodzina będzie miała powody, żeby skutecznie ten testament podważyć. Natomiast druga sprawa, myślę, że ważniejsza jest taka, że pytanie, czy faktycznie znajdzie się ktoś w naszej rodzinie, kto w ogóle zechce podjąć wysiłek próby podważenia takiego testamentu, pójść do prawnika, zapłacić mu, narazić się na długotrwały, często wieloletni proces spadkowy, sądowy. Kwestia jest taka, że przy planowaniu spadkowym testamenty traktujemy jako jedno z narzędzi, bo to nie jest jedyne narzędzie, do zarządzania majątkiem na wypadek awarii, na wypadek właśnie śmierci kogoś z członków rodziny. I teraz, jeżeli w ramach danej rodziny ja piszę testamentów na przykład sześć i wszyscy wiedzą, że gdyby coś się stało, to mamy dokładnie ułożony scenariusz, co się dzieje z majątkiem, do kogo trafia majątek, do kogo trafiają kredyty, skąd biorą pieniądze na spłatę tych kredytów. Tutaj oczywiście są powiązane testamenty z polisami na życie. Możemy zrobić taki scenariusz, że na przykład przy majątku właśnie nieruchomym, tak, przy majątku niepodzielnym mamy jeden dom, a trójkę dzieci. No to wiemy, że ten dom bierze na przykład tylko syn, a spłaca rodzeństwo, i ta spłata też jest finansowana na przykład z polisy, żeby nie obciążać już później majątku syna. I teraz przy planowaniu spadkowym, jeżeli my wcześniej to sobie obgadamy, tak, będziemy wiedzieli, co jest dla nas ważne, co chcemy osiągnąć, co chcemy uzyskać przy takich sytuacjach. Opiszemy to w formie testamentu, nawet wtedy ręcznie sporządzonego. Zabezpieczymy finansowanie. Będzie to zrobione z szacunkiem wzajemnym, tak, z poszanowaniem relacji rodzinnych. No to wtedy nikt tego testamentu nawet ręcznie sporządzonego nie będzie podważał. Testament powinien być takim dokumentem, który naszą rodzinę, naszych najbliższych przeproceduje przez ten trudny czas w sytuacji, no, śmierci kogoś. I to często właśnie takiej śmierci właśnie niespodziewanej. Jeżeli ziści się to ryzyko, że w dobrym zdrowiu dożywamy setki, zakładam, że po drodze przez życie idąc rozdamy cały majątek, przekażemy go darowiznami. Do spadku wejdzie niewiele. Testament powinien być wtedy, kiedy my ten majątek budujemy, kiedy jesteśmy obciążeni kredytami, wtedy, kiedy jesteśmy aktywni, wtedy, kiedy nasza śmierć spowodowałaby duży problem w rodzinie pod kątem i majątkowym, i utraconych dochodów, które przynosimy.
A tutaj jeszcze moje pytanie do samego kosztu sporządzenia testamentu. Jaki jest taki standardowy koszt i od czego on może zależeć?
Koszty są dwa. No ten, który wynika z taksy notarialnej, to jest tam w zależności od ilości, czy w ogóle występowania zapisów testamentowych, to jest 100 albo 150 zł netto. Przy czym pamiętajmy też, że jeszcze u notariusza bierzemy wypisy tego testamentu. Im testament jest dłuższy, mi się zdarza formować testamenty, które mają po kilkanaście, po dwadzieścia kilka stron. Im więcej wypisów bierzemy, tym jeszcze więcej płacimy za każdą stronę tego dokumentu, który pobieramy. Natomiast i to nie jest jakiś, no, globalnie to nie powinien być duży koszt. Też co ważne, jeżeli będzie to testament w formie aktu notarialnego, możemy dzisiaj sobie zażyczyć, to jest darmowe, żeby testament został zarejestrowany w elektronicznej bazie testamentów, ogólnopolskiej bazie testamentów. Jest to na tyle ciekawe, że później spadkobiercy nie muszą wiedzieć, że sporządziliśmy testament i w której kancelarii notarialnej. Wystarczy, że przyjdą z aktem zgonu. Wtedy to ich będzie kosztowało chyba, o ile dobrze pamiętam, 100 zł, czyli no też nie jest to jakiś duży wydatek. Natomiast ten akt zgonu uruchomi możliwość otrzymania informacji, że testament został sporządzony i w której kancelarii się znajduje. Nawet gdyby ta kancelaria nie funkcjonowała już, ten testament, tak jak wszystkie inne akty notarialne, trafią do sądu wieczystoksięgowego, także na pewno będziemy w stanie dotrzeć do tych dokumentów. Natomiast inny koszt to jest koszt obsługi, to jest koszt zapłaty za kogoś, kto nam pomoże ten testament sformułować, czyli tutaj może to być radca prawny, adwokat, to może być właśnie też doradca sukcesyjny. Ja właśnie w dużej mierze żyję z tego, że pomagam poukładać sukcesję wykonywaną za życia, głównie chodzi o sukcesję biznesu, ale też układam te plany awaryjne, w tym dopracowywuję treść testamentów. Przy czym testament w biznesie szczególnie powinien uwzględniać także formę prawną firmy, zapisy w umowach spółek, które mogą mieć na przykład pierwszeństwo przed zapisami w testamencie, kwestie podatkowe, finansowe. Także testament traktuję w planowaniu spadkowym tylko jako jedno z narzędzi i pobieram wynagrodzenie za przeprowadzenie klienta kompleksowo przez cały proces decyzyjny związany właśnie z poukładaniem tego, czy majątku, czy biznesu, tak, w tym sformułowaniu określonych dokumentów. Czasami tam jest jeszcze kwestia odpowiedniego przygotowania umów majątkowych małżeńskich, umów o podział majątku małżeńskiego. Pamiętajmy, że istotne jest, co wchodzi do spadku po śmierci jednego czy drugiego małżonka. Jeżeli mamy majątek, majątek wspólny, to do spadku wchodzi tylko połowa domu, mieszkania czy działki. Jeżeli majątek jest w majątku osobistym, no to w sytuacji śmierci właściciela w całości wchodzi do spadku, w całości możemy nim dysponować w testamencie. Także tutaj czasami chodzi o przygotowanie w ogóle struktury majątku, o plan darowizn, który wykonujemy za życia, przekazując go między pokoleniami z seniorów na juniorów, i plan awaryjny sformułowany właśnie w testamentach. I to jest z kolei wynagrodzenie za doradztwo w tym zakresie. To jest drugi koszt i on często jest no, zdecydowanie większy niż te 100 czy 200 zł za samo sporządzenie testamentu.
A samo przechowywanie testamentu w kancelarii notarialnej lub później, jeżeli ta kancelaria by nie istniała w sądzie wieczystoksięgowym, ile to jest wieczyście przechowywane, czy są jakieś limity czasowe?
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, ale jeśli chodzi o sądy wieczystoksięgowe, to tutaj chyba takich limitów nie ma. No i to jest po prostu jedna z ról państwa. Państwo płaci za tą archiwizację i my mamy do tego dostęp, także tutaj chyba żadnych kosztów związanych dalej z tym nie ponosimy. Gdybyśmy z kolei przyszło nam do głowy sporządzać testament w formie zwykłej pisemnej, to też no, dobrze by było, żeby nasi najbliżsi w ogóle wiedzieli, że taka okoliczność jest, że ten testament jest sporządzony, bo najgorsze, co można by było zrobić, to zrobić postępowanie w oparciu o dziedziczenie ustawowe, przejąć ten majątek przez spadkobierców, rozdysponować tym majątkiem, a po roku czy dwóch się dowiedzieć, że jednak został sporządzony testament, który inaczej postanawia niż dziedziczenie ustawowe. Wtedy cała procedura jest od nowa prowadzona i jest bardzo skomplikowany stan prawny, żeby to, że tak powiem, doprowadzić do tego zgodnego z testamentem.
No tak, no szczególnie jeżeli na przykład by się okazało, że nieruchomości spadkobiercy już spieniężyli je,
oczywiście,
upłynnili na rynku i ktoś inny jest właścicielem.
Oczywiście i w tym momencie się trzeba zastanowić, czy ten ktoś nabył w dobrej wierze i czy my tą transakcję sprzedaży możemy ubezskutecznić, czy nie. No, najczęściej nabywa w dobrej wierze, więc my wtedy mamy ewentualnie roszczenie o odszkodowanie do tych spadkobierców. Natomiast no, tutaj istotne jest, żeby mieć w ogóle dostęp do informacji na temat majątku. Na pewno słyszałeś, w tej chwili jest to dosyć głośne w mediach, około 15 miliardów złotych, czyli dosyć spora kwota, jest zdeponowana na tak zwanych martwych kontach. To są konta, do których od 5-7 lat żaden właściciel nie zaglądał. To są banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, biura maklerskie, czyli to są pieniądze należące najczęściej do osób zmarłych, gdzie rodzina nawet nie wie, że takie pieniądze istniały i nie ma informacji, że może tych pieniędzy szukać, może dochodzić wypłaty tych środków. I teraz ja często przy obsłudze klientów, poza tym, że są formułowane testamenty, są też takie niezbędniki, że tak powiem, z informacją, do kogo należy zadzwonić w takiej sytuacji kryzysowej. Wiele osób ma doradców finansowych, którzy są w ich otoczeniu, oni są na bieżąco informowani, oni na bieżąco wiedzą, gdzie są inwestowane środki. I czasami jest tak, że w rodzinie na przykład mąż tymi pieniędzmi obraca, tak, albo żona tymi pieniędzmi obraca, a mąż w ogóle nie ma pojęcia, gdzie aktualnie są zainwestowane pieniądze rodzinne. Żeby mieć dostęp do takiego doradcy wtedy, żeby mieć dostęp do kogoś z banku czy z towarzystwa ubezpieczeniowego, kto pomoże znaleźć stan aktualny i mieć dostęp formalny do tych pieniędzy.
Powiedz mi jeszcze taką rzecz, jeżeli spotykamy się z taką sytuacją, gdzie ktoś nie posiada swojego majątku, nie ma żadnych nieruchomości bądź nie prowadzi jakiegoś biznesu, który mógłby w takiej formie prawnej przekazać, to czy jest w takim przypadku sens spisywać w ogóle testament?
Sens spisywania testamentu myślę, że jest zawsze wtedy, kiedy mamy jakiś majątek, na którym nam zależy, bądź też są zobowiązania, gdzie nie chcemy, żeby ktoś tego przejął na przykład, i nie pasują nam reguły dziedziczenia ustawowego. Czyli jeżeli faktycznie tego majątku nie ma, czasami, bo tu jest kwestia też nie tyle wartości tego majątku, co faktu, czy on, okoliczności, czy on został zarejestrowany. Widziałem postępowania spadkowe, które służyły tylko do tego, żeby móc zezłomować jakiś stary samochód, bądź motocykl, który był zarejestrowany na zmarłego. Wszyscy oni zapomnieli, ale gdzieś tam stał, tak? I wtedy, żeby móc rozporządzić tym majątkiem, dysponować, sprzedać, cokolwiek z nim zrobić, musimy mieć tytuł prawny do spadku. Także tutaj nie chodzi o wartość, co fakt posiadania zarejestrowanych na siebie, na swoje nazwisko, czy to przedmiotów, tutaj mówię o księgach wieczystych, o biznesie, tak, o pojazdach, czy umów, czyli banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itd., itd. Jeżeli tego majątku nie mamy, może się okazać, że testament w ogóle nie jest potrzebny. Zdarza się, że mamy, to może być na przykład osoba młoda, samotna, która formalnie nie jest z nikim związana, i otrzymuje od rodziców mieszkanie, tak? No to przyjrzyjmy się. Zgodnie z regułą dziedziczenia ustawowego, na wypadek śmierci tej osoby, to mieszkanie wróciłoby do rodziców. Jeżeli tak chcę, to testamentu nie muszę robić. Jeżeli z kolei chciałbym, żeby to mieszkanie trafiło na przykład do brata czy siostry, no to wtedy ten testament się przydaje. Także tutaj jest kwestia zarówno tego, co mamy w majątku, jak i tego, czy reguły dziedziczenia ustawowego nam w konkretnej sytuacji odpowiadają. Jeżeli tak, testament nie jest potrzebny. Jeżeli nie, no to testament jest jedynym narzędziem, żeby to zmienić. Zdarzało mi się też pisać w testamentach, powtarzać reguły dziedziczenia ustawowego, czyli na przykład mama powoływała do spadku swoje małoletnie dzieci, tak samo jak to wynika z dziedziczenia ustawowego, ale wskazywała tam jej wolę dotyczącą zarządem majątku dzieci i opieką nad dziećmi na wypadek jej śmierci. Mówię o sytuacji samotnej pani, która wychowywała dzieci, tam nie było męża, nie było ojca i trzeba było w testamencie wskazać właśnie kwestię opieki nad dzieckiem, kwestię zarządu majątkiem małoletniego dziecka.
Na pewno też przy sporządzaniu testamentów no, mogłeś się spotkać z różnymi błędami. I teraz no, raczej one nie powinny występować, jeżeli się go sporządza w formie notarialnej. Natomiast jeżeli sporządzamy go w tej formie pisemnej własnym pismem i później na niego się powołujemy, to co tutaj najczęściej osoby, które sporządzają w takiej formie właśnie testament, robią źle?
Cóż, tutaj no niestety cię rozczaruję. Widziałem też testamenty notarialne zrobione tak wadliwie, że aż naprawdę się czasami zastanawiałem, czy to faktycznie to robił notariusz. Natomiast cóż, no, przy testamencie sporządzanym własnoręcznie podstawowym błędem jest to, że my opieramy naszą wiedzę prawną o to, co widzimy w telewizji czy w kinie. Czasami to jest no, niestety zabawne nawet wręcz, tak? Natomiast w sądach czasami się zdarzają takie sprawy, że ktoś wchodzi na salę i pyta, gdzie jest ława przysięgłych, prawda? Bo w amerykańskich filmach tak to wygląda. U nas jest inny system prawny i u nas też testament, który by wprost wymieniał składniki testamentu i brzmiałby mniej więcej tak, że kochanemu synowi zapisuje dom, córce zapisuje działkę nad jeziorem, a wnukowi samochód, tak? Tak sporządzony testament w Stanach działa, w Polsce niestety nie. W Polsce sędzia musi ustalić, co wchodziło w skład spadku, musi ustalić proporcje tych poszczególnych składników w stosunku do wartości całego spadku i przy tak sporządzonym testamencie okazałoby się na przykład, że syn doszedł do spadku w jednej drugiej, gdyby to mieszkanie stanowiło jedną drugą wartości spadku, tak? Córka by weszła do spadku powiedzmy w 3/8, a wnuk w 1/8, jeżeli auto by było w 1/8, tak, należące do wartości spadku. I w tych proporcjach byliby wpisani do obu ksiąg wieczystych i dowodu rejestracyjnego pojazdu. To jest niestety no, pewne kuriozum, natomiast no, tak nasze prawo stanowi. Z kolei, bo pamiętajmy też o pewnych błędach, które no, nie są błędami na pierwszy rzut oka, czyli testament wywoła skutki prawne, które są zamierzone, ale my sami sobie strzelamy w kolano, że tak powiem, formułując w taki, a nie inny sposób testament. Mianowicie bardzo często widywałem sytuacje, gdzie nawet właśnie w testamentach notarialnych składniki takie jak przedsiębiorstwo, firma, udziały w spółce, czy nieruchomości takie, które są przeznaczone do aktywnego wykorzystania, nieruchomości, które są do najmu, dzierżawy, bądź takie, które często zmieniają właściciela, czyli inwestujemy w ziemię, która dosyć często rotuje i tu sprzedamy, tam kupimy, takie nieruchomości trafiały do małoletnich osób. I w tym momencie testament owszem wywoła swoje skutki, ale niestety zablokujemy majątek, czyli z punktu widzenia tego drugiego rodzica, który, czy małżonka, który żyje, mamy przez paręnaście lat zblokowaną możliwość dysponowania majątkiem, bo na przykład ułamkową część spadku nabył dwulatek. Widywałem testamenty, gdzie przez tak zwany zapis windykacyjny, to jest stosunkowo nowe narzędzie, które w Polsce funkcjonuje, było dysponowane przedsiębiorstwo. Tutaj niestety, przepis mówi wprost, że przedsiębiorstwo może być dysponowane poprzez zapis windykacyjny. Natomiast pamiętajmy, ja na swoim portalu planowaniespadkowe.pl mam taki felieton, jak przekazać dziecku firmę, i tam jest napisane, dlaczego ten zapis windykacyjny w przypadku przedsiębiorstwa właśnie nie zadziała. Mianowicie może okazać się, że owszem, majątek firmy został przekazany spadkobiercy, ale procedury spadkowe potrwają parę miesięcy i co z tego, że zapis windykacyjny nabyliśmy z dniem otwarcia spadku, z dniem śmierci, jeżeli dopiero po paru miesiącach będziemy w stanie wystawić fakturę z tej firmy. Może okazać się, że majątek firmy przeszedł na zapisobiercę windykacyjnego, ale po drodze wygasły umowy kredytów, leasingów, dotacji unijnych. Po drodze zadziało się tyle złych spraw, jeśli chodzi o umowy związane z obrotem gospodarczym, że w ogóle nie ma sensu reaktywacji firmy przez tego nowego właściciela. I teraz widywałem testamenty właśnie notarialne, które nie tylko dysponowały przedsiębiorstwem, ale jako nabywca przedsiębiorstwa, no u jednego klienta niedawno, 14-latka miała nabyć firmę, która zatrudnia 150 osób, jest firmą produkcyjną. I teraz pani notariusz taki testament sporządziła. Moim zdaniem jest to no, przeciwskuteczne, tak? W tym momencie mamy pewność, że zamiast firmy będzie cała masa problemów. Mało tego, nie będzie możliwości formalno-prawnej, żeby te problemy w jakiś sposób rozwiązać.
Łukasz, jeszcze taką ostatnią kwestię chciałbym poruszyć, związaną już stricte z samymi nieruchomościami. Mhm. Sporo osób prowadzi podnajem mieszkań i najczęściej są dwie tego typu konstrukcje prowadzenia tego biznesu. Jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej na osobę fizyczną lub na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I teraz w sytuacji, kiedy taka osoba prowadzi podnajem mieszkań w ramach działalności gospodarczej, nagle ta osoba umiera, to co się dzieje z tymi wszystkimi umowami, które zostały zawarte? Tutaj mowa o umowie między tą osobą, która prowadzi biznes, a właścicielem lokalu, a wszystkimi podnajemcami, z którymi ma je zawarte.
Tutaj jeśli chodzi o same umowy najmu i dzierżawy, one co do zasady przetrwają, są dalej w mocy, są ważne. Natomiast pytanie, kto w imieniu spadkobiercy tak wystawi fakturę? Znaczy firma spadkodawcy, jeżeli to jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przestaje istnieć. Przestaje istnieć wpis do ewidencji i NIP i REGON. I teraz spadkobiercy muszą szybko ten spadek nabyć, najlepiej jakby to była jedna osoba pełnoletnia, otworzyć nową działalność gospodarczą po to, żeby móc dalej rozliczać to w ramach działalności. Pamiętajmy, że po drodze przy tej formie prawnej wygasają wszystkie kredyty, czyli są do zwrotu od razu wszystkie kredyty zaciągane na zakup takich nieruchomości, czy inne kredyty związane z innymi sprawami. Z kolei, jeżeli to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako że jest to osoba prawna, tutaj problemu nie ma o tyle, że wszystkie stosunki związane z prowadzeniem tej firmy przetrwają. Osoba prawna funkcjonuje dalej. Zmienił się natomiast właściciel osoby prawnej, bo udziały, tak, weszły w ręce spadkobierców. I teraz znowu popatrzmy na dwie płaszczyzny. Po pierwsze jest to reprezentacja spółki na zewnątrz. Zdarza się, że niedawno w jednej spółce miałem taką sytuację, że prawie jedynym właścicielem spółki, tam dwa udziały były na kogoś innego przepisane, jest jeden pan. Pan żyje w związku nieformalnym z panią, z którą ma 2-letnią córkę. I teraz biorąc pod uwagę procedury spadkowe, tak, pan jest jedynym prezesem zarządu firmy, nie ma prokurentów, nie ma innych członków zarządu. Gdyby ten pan zmarł, to spółka przez ładnych parę miesięcy nie byłaby reprezentowana, bo zanim by formalnie nabyto spadek na tą 2-latkę i w jej imieniu zrobili zgromadzenie wspólników, które by powołało nowy zarząd, minęłoby 3-4 miesiące. I problem, tak? No bo nie ma komu rozmawiać z najemcami. Umowy najmu trwają, no ale co z tego, jak spółka nie jest reprezentowana? Druga kwestia to jest właśnie kwestia nowych właścicieli udziałów, bo tutaj ważne jest niezwykle, kto te udziały nabędzie, czy był testament, czy było dziedziczenie ustawowe, czy są tam osoby małoletnie, czy pełnoletnie. Wiesz, no im bardziej jest, że tak powiem, rozbudowana rodzina, tak? Czyli zdarza się, że to są dzieci z różnych związków, zdarza się, że mamy z definicji skonfliktowanych spadkobierców. No bo jeżeli umiera pan, który ma 2 dzieci z byłą żoną, tak, małoletnich i jedno dziecko z nową partnerką, no to w tym momencie małoletnie dzieci nabywają spadek, w tym po 1/3 na przykład wszystkich nieruchomości, które tam były, albo udziału w spółce właśnie. I teraz te panie w imieniu tych dzieci małoletnich pod nadzorem sądu rodzinnego muszą podejmować decyzję, co dalej robić. Czyli muszą się dogadywać, jak głosować, kto będzie w zarządzie, co robić z pieniędzmi uzyskanymi z najmu itd., itd. Także tutaj też warto przypilnować, żeby ten majątek aktywny właściwie, który wymaga od właściciela pewnego zaangażowania, wiedzy, tak, zarządzanie tymi nieruchomościami, trafił do rąk osób, które wiedzą, co z tym robić, chcą i potrafią się tym dalej zajmować. Jeżeli takich osób nie ma, no to może się okazać, że będą jakieś problemy z tym majątkiem, z przychodami, które powinien ten majątek co do zasady generować.
Czyli tutaj wnioskuję coś takiego po tej twojej ostatniej wypowiedzi, że jeżeli nasza skala działania jako inwestora czy to w przypadku podnajmu, czy to w przypadku obrotu nieruchomościami, rośnie i tutaj już mówimy o dużych kwotach bądź dużej ilości mieszkań, to bezpiecznie jest prowadzić ten biznes w ramach spółek prawa handlowego, bo można je spokojniej przekazywać, można tak powiedzieć, bardziej płynnie. Jest to bardziej taka stabilna forma, zarówno w przypadku testamentu, jak i w przypadku ewentualnych kredytów, które by były na spółkę, niż w przypadku działalności gospodarczej, kiedy, tak jak mówiłeś, kończy się życie danej osoby, no to kończy się tak naprawdę życie tej firmy.
Dokładnie tak. Tutaj to, co mówisz, my nazywamy w kancelarii tak zwanym unieśmiertelnieniem firmy. Chodzi o to, żeby firma była odporna z punktu widzenia formalnego na niekorzystne skutki śmierci właściciela bądź wspólnika. I teraz im więcej to, im bardziej to będzie spółka prawa handlowego, tym lepiej. Czyli odradzam zdecydowanie indywidualną działalność gospodarczą i spółkę cywilną. Lepiej jest zdecydowanie działać w oparciu już chociażby nawet o spółkę jawną. Spółka z o.o. też jest potencjalnie ciekawym podmiotem, natomiast pamiętajmy, że w spółce z o.o. mamy jednak podwójne opodatkowanie w momencie, kiedy będziemy wyciągać pieniądze ze spółki, tak, wypłacać w formie dywidendy najprawdopodobniej, i mamy odpowiedzialność osobistą członków zarządu, czyli w sytuacji zaciągania kredytów przez spółkę z o.o. może się okazać, że bank albo bezpośrednio poprosi o poręczenie przez członków zarządu kredytu na etapie jego zaciągania, poprosi o weksel. Względnie bank w sytuacji, gdyby nie było możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spółki, wróci do odpowiedzialności osobistej członków zarządu. To jest artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych. I teraz ciekawą taką formą, która jest ostatnio, można by powiedzieć, modna w Polsce, to jest spółka komandytowa, gdzie spółka z o.o. jest tylko i wyłącznie komplementariuszem. Mamy firmę, która jest bardzo przewidywalna od strony sukcesji, czyli jest zabezpieczona na wypadek śmierci. Mamy firmę na podatku liniowym i praktycznie przy odpowiedniej konstrukcji bez odpowiedzialności za zobowiązania firmy członków zarządu. Natomiast to, tak jak wspomniałeś, jest to przy pewnej skali już sensowne, jeżeli prowadzimy biznes długoterminowy, jeżeli chcemy wejść na odpowiednie obroty, no to raczej spółka prawa handlowego, gdzie tak czy owak nie można zapomnieć ani o testamentach, ani o zabezpieczeniach finansowych.
No oczywiście, no tutaj każda już później, no dalsza działalność, jeżeli mówimy o coraz większej skali, no będzie się wiązała z pewnym ryzykiem i potencjalną śmiercią, więc no ten testament i dobre uregulowanie dalszego działania danej firmy, no musi być dobrze przeprowadzone. A już na sam koniec jakieś takie sytuacje, które z jednej strony można powiedzieć były zabawne lub kuriozalne, albo nie wiem, z czarnego humoru, które cię spotkały.
Wiesz co, było takich sytuacji trochę, natomiast to może wynikać też, że ja troszeczkę inaczej już chyba z racji wykonywanego zawodu podchodzę właśnie do sytuacji śmierci, tak? W tym sensie, że troszeczkę bawi mnie w cudzysłowie to, że niektórzy bardzo bronią się przed uświadomieniem sobie, że ten fakt dotyczy także ich. Nie zapomnę rozmowy z pewnym panem prezesem dużego przedsiębiorstwa, które sam zresztą ten pan prezes jako właściciel zbudował niemal od zera, gdzie on po jakichś tam rozmowach ze mną w pewnym momencie zadał mi takie pytanie: proszę pana, czy pan sugeruje, że ja umrę? I trudno, nie wiedziałem za bardzo, co z sobą zrobić, kiedy to pytanie padło. Natomiast też był ciąg dalszy, bo okazało się, że w gabinecie tego samego prezesa, oczywiście przy pierwszym podejściu nie zrobiliśmy nic, nie spisaliśmy żadnych testamentów, nie było żadnych regulacji. Natomiast 2 lata po tym pierwszym spotkaniu znowu trafiłem do jego gabinetu z polecenia być może już innej osoby, jakoś się tak złożyło, i pamiętam reakcję właśnie tego pana. Wchodzę do niego do gabinetu, on tak popatrzył na mnie, mówi: i tak, i co, panie Łukaszu, jeszcze żyję. A ja na to... No, przykro mi, że tak powiedziałem teraz czasami, ale no trochę mnie to właśnie śmieszy. I co, panie Henryku? Codziennie jeden dzień bliżej.
No tak.
Kwestia jest taka, że no, ja to rozumiem, tak, ja to szanuję, bo to jest normalna sprawa, że my się bronimy przed przyjęciem na serio, że sytuacja choroby, wypadku czy śmierci może dotykać każdego z nas, niezależnie od tego, jak bardzo panujemy nad całą naszą rzeczywistością, jak bardzo się staramy, żeby biznes, który prowadzimy, działał i nam to wychodzi przez wiele lat. I mamy wpływ na absolutnie wszystkie aspekty naszej rzeczywistości, poza właśnie tą rzeczywistością. I jest to naturalne, że my nie chcemy tego robić, że my nie rozmawiamy z rodzinami itd., itd. Natomiast też wielokrotnie byłem świadkiem śmierci osób, które właśnie prowadziły biznes i tego, co działo się z tym biznesem właśnie po ich śmierci. Okazało się, że ich najbliżsi zamiast majątku, przychodów, tak, i świętego spokoju dziedziczyli bałagan i problemy. I to wynikało właśnie z tego, że wcześniej wzbranialiśmy się przed rozmowami na te tematy. No to są jedyne takie, w cudzysłowie, tak, śmieszne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście to wszystko było zawsze, to był śmiech przez łzy troszeczkę, tak, w tym sensie, że tam było wiele problemów, które mogłyby nie powstać, gdyby wcześniej trochę zmienić nastawienie, gdyby wcześniej zacząć na te tematy rozmawiać.
No dziękuję Ci, Łukasz, za te wszystkie wskazówki i podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą w takim chociaż podstawowym zakresie tutaj uświadamiającym odnośnie testamentów. Także widzimy, że sam testament no nie jest jakimś, nie powinien być bardziej tym tematem tabu w rodzinach, tylko czymś, o czym się normalnie rozmawia, tak żeby później nie było różnego rodzaju komplikacji i problemów wynikających z tego, że tego testamentu nie ma, ale też powinien usprawniać nam wszystkie procesy.
Otóż to i powiem szczerze z doświadczenia, że o ile na początku ten temat jest no właśnie groźny i niemiły, o tyle bardzo łatwo wbrew pozorom się z nim oswajamy i później to jest jeden z kolejnych tematów, które od po prostu są do załatwienia. Bardzo często, o ile pierwszy testament, który komuś pisze, jest, że tak powiem, poprzedzony dużą ilością emocji, to wszystkie jego późniejsze aktualizacje już nie. Jest to normalna sprawa, tak jak, nie wiem, pisujemy jakąś umowę dotyczącą przedsiębiorstwa, to tak samo aktualizujemy testament odnośnie do zmieniających się priorytetów czy składników majątku, bo pamiętajmy, że testament też trzeba aktualizować. To nie jest tak, że my dzisiaj go napiszemy i na 20 lat mamy tę sprawę z głowy. To jest inna sprawa. Też bardzo Ci dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że troszeczkę zainspirowałem przynajmniej kilka osób do tego, żeby się przyjrzeć swojemu majątkowi i swoim planom na przyszłość, także w kontekście tego, że jesteśmy śmiertelni i żeby przyjąć tą perspektywę, że ja zabezpieczam tak naprawdę swoją sytuację na wypadek śmierci kogoś z mojego otoczenia. Czyli ja swój testament piszę dla żony, dzieci, dlatego że ich kocham i chcę ich zabezpieczyć i oczekuję wzajemności, że żona pisze swój testament dla mnie. Czyli ja nie piszę go po to, żebym, nie wiem, sam się dobrze czuł, tak? Tylko głównie po to, żeby zabezpieczyć tych, którzy zostają, żeby oni mieli porządek, żebym ja nie zostawił po sobie bałaganu. Zapraszam Państwa też na portal taki, który prowadzę, to jest planowaniespadkowe.pl, www.planowaniespadkowe.pl. Tam znajdziecie Państwo szereg felietonów dotyczących sytuacji, czy to prywatnej, czy to związanej z prowadzeniem firmy, właśnie w kontekście tych ostatecznych spraw. Chodzi o to, żeby sobie to przemyśleć, móc poczytać, móc zastanowić się i nauczyć się otwierać ten temat w rodzinie. Nierzadko wiem tutaj z ust już wielu użytkowników, że te felietony były wykorzystywane właśnie po to, że jeżeli komuś w rodzinie trudno jest na te tematy rozmawiać, żeby sam sobie te teksty poczytał, przespał się z tematem, przetrawił go i później łatwiej będzie mu w rodzinie przy okazji różnych, nie wiem, narad rodzinnych, tak, czy obiadów ten temat poruszać. Także zachęcam do lektury.
No ja też czytałem te felietony właśnie Łukasza i na pewno dają dosyć nie tyle inspiracji, co wiedzy w zakresie samego tego pojęcia dziedziczenia, spadku, sukcesji spadkowej, tak żeby sobie uświadomić tą tematykę jeszcze bardziej. Z kolei widziałem też na stronie twojej, gdzie te takie wpisy związane z warsztatami związanymi z objaśnieniem tej tematyki już bardziej od strony praktycznej, technicznej, także też możecie sobie przeczytać o tych warsztatach, które Łukasz prowadzi. Z tego co kojarzę, będą takie na jesień. No, także jeszcze raz Łukasz dziękuję za podzielenie się całą tą wiedzą i doświadczeniem. No i pewnie do następnego jakiegoś kolejnego razu, kiedy będziemy mogli omówić jakąś zbliżoną tematykę bądź poszerzyć coś z tego, co dzisiaj omawialiśmy.
Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze będzie okazja i też liczę z kolei na to, że Twoja wiedza przyda się moim czytelnikom odnośnie nieruchomości, bo to jest też no, jeden z bardzo istotnych aspektów i zarządzania majątkiem i pewnej świadomej budowy zasobów, które mamy i które przez pokolenia mogą trwać. biznes prowadzony osobiście przez wielu ludzi. To jest często biznes związany właśnie z nimi, a nie koniecznie z członkami ich rodzin. Natomiast nieruchomości przetrwają i to może być nośnik trwałej wartości, trwałego przychodu, który budujemy i zostaje na 2, 3, 4 pokolenia do przodu. Piękna sprawa.
Dokładnie tak i tego sobie życzmy. Dzięki jeszcze raz, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim miłego wieczoru.